Wydawnictwo Znak jednym słowem przedstawia Maggie O'Farrell. Portret Lukrecji. Tłumaczyła Anna Gralak. Czyta Martyna Szymańska. Dla Mary Ann i Wiktorii. Nota historyczna. W 1560 roku 15-letnia Lucrezia di Cosimo de Medici opuściła Florencję, by zacząć życie małżeńskie u boku Alfonsa II d'Este, księcia Ferrary. Niespełna rok później była już martwa. Oficjalnie jako przyczynę jej śmierci wskazano gorączkę gnilną. Krążyły jednak liczne pogłoski, że została zamordowana przez męża. A ten portret to obraz mojej ostatniej księżnej. Wyszła na nim jak żywa. Robert Browning, moja ostatnia księżna. Przełożył Stanisław Barańczak. Piękne damy, posłuszne woli i rozkazaniu ojców, matek, braci i mężów, całe dnie w zamknionych komnatach, jak gdyby na próżnowaniu trawią. Chcąc czy nie chcąc, o wielu rzeczach myśleć muszą. Giovanni Boccaccio. Decameron. Przełożył Edward Boyer. Dzikie i odludne miejsce. Fortecca niedaleko Bondeno. Rok 1561. Lucrezia zajmuje swoje miejsce przy długim stole, wypolerowanym do wodnistego połysku, zastawionym potrawami, odwróconymi kubkami i ozdobionym plecionym wieńcem z jodły. Jej mąż siada, ale nie jak zwykle przy drugim końcu stołu, lecz obok niej, wystarczająco blisko, by mogła oprzeć głowę na jego ramieniu, gdyby zapragnęła tak zrobić. Mąż rozkłada serwetkę, poprawia ułożenie noża i przysuwa do nich obojga świece. A wtedy Lucrezia uświadamia sobie z osobliwą jasnością, jakby przed jej oczami postawiono jakieś kolorowe szkło, albo może jakby je stamtąd zabrano, że on zamierza ją zabić. Lucrezia ma 16 lat. Jest mężatką od niespełna roku. Przez większość dnia była z mężem w podróży, korzystając z tej odrobiny światła, jaką oferuje ta pora roku. Opuścili Ferrarę o świcie i pojechali konno do miejsca, w którym, jak jej zapowiedział, znajduje się domek myśliwski, daleko na północnym zachodzie prowincji. Ale to nie jest domek myśliwski, miała ochotę powiedzieć, gdy dotarli do celu podróży. Wysoka budowla z ciemnego kamienia oflankowana z jednej strony przez gęsty las, a z drugiej przez kręty meander rzeki Pad. Lucrezię korciło, żeby odwrócić się w siodle i spytać, dlaczego mnie tu przywiozłeś? Nie odezwała się jednak i pozwoliła, by jej klacz szła za nim po ścieżce, między pochyłymi drzewami, łukowatym mostem i na dziedziniec dziwacznej, ufortyfikowanej budowli w kształcie gwiazdy, która już wtedy wydała jej się nienaturalnie wyludniona. Odprowadzono konie. Lucrezia zdjęła przemoczoną pelerynę i kapelusz, a jej mąż obserwował to, stojąc plecami do blasku paleniska. Teraz zaś daje dłonią znak wiejskiej służbie czekającej w półmroku na obrzeżach sali, by podeszła i nałożyła im jedzenie, ukroiła chleba, nalała wina do kubków. I Lucrezji nagle przypominają się słowa bratowej, wypowiedziane ochrypłym szeptem. Winą obarczy ciebie. Palce Lucrezji zaciskają się na brzegu talerza. Pewność, że on pragnie jej śmierci, jest jak żywa istota obok niej. Jakby drapieżny ptak o ciemnych piórach przysiadł na podłokietniku jej krzesła. To stąd ta ich nagła podróż do tak dzikiego i odludnego miejsca. Przywiózł ją tu, do tej kamiennej fortecy, żeby ją zamordować. Zdumienie jakby wyszarpuje ją z ciała i Lucrezia omal nie wybucha śmiechem. Unosi się pod sklepionym sufitem, patrząc z góry na siebie i na niego, siedzących przy stole, jedzących rosół i solony chleb. Widzi, jak mąż przechyla się w jej stronę, jak opiera palce na jej nagim nadgarstku i coś mówi. Patrzy, jak sama kiwa do niego głową, przełyka jedzenie, wypowiada jakieś słowa o podróży i ciekawych krajobrazach, które mijali po drodze, jakby wszystko było między nimi w porządku. Jakby to była normalna kolacja, po której udadzą się na spoczynek. Tak naprawdę, myśli Lukrecja, wciąż pod zimnym, pocącym się kamieniem sufitu w komnacie jadalnej, podróż była nudna. Wiodła przez surowe i zamarznięte pola, niebo wydawało się tak ciężkie, jakby miało opaść wyczerpane na wierzchołki nagich drzew. Jej mąż narzucił tempo i kłusowali kilometr za kilometrem, podskakując w siodle, aż rozbolały ją plecy, a mokre pończochy boleśnie otarły jej nogi. Nawet w podszytych futerkiem wiewiórki rękawiczkach jej palce, ściskające wodze, zesztywniały z zimna, a końską grzywę wkrótce pokrył lód. Jej mąż jechał przodem, a z tyłu podążali dwaj strażnicy. Gdy miasto ustąpiło miejsca wsi, Lukrecja chciała spiąć konia ostrogami, wcisnąć pięty w jego boki i poczuć, jak jego kopyta frunął nad kamieniami i ziemią, przemykać szybko przez płaski krajobraz doliny, ale wiedziała, że nie wolno jej tego zrobić. Że jej miejsce jest za mężem albo obok niego, jeśli ją tam zaprosi, ale nigdy z przodu. A zatem kłusowali i kłusowali. Siedząc przy stole naprzeciw człowieka, który, jak zaczęła podejrzewać, niebawem ją zabije, Lukrecja żałuje, że tego nie zrobiła, że nie rozpędziła swojej klaczy do galopu. Żałuje, że nie przemknęła obok męża, śmiejąc się z urągającą konwencji radością, a jej włosy i peleryna nie załopotały za kopytami wzbijającymi błoto. Żałuje, że nie skierowała wodzy ku dalekim wzgórzom, gdzie mogłaby się zgubić wśród skalistych fałd i szczytów. Tak by nigdy nie zdołał jej znaleźć. Z łokciami opartymi po obu stronach talerza, mąż opowiada jej, jak będąc jeszcze dzieckiem, przyjeżdżał do tego domku myśliwskiego, uparł się, by go tak nazywać, jak ojciec zabierał go tu na polowania. Lukrecja słucha opowieści o tym, jak musiał strzelać z łuku do tarczy na drzewie, strzała za strzałą, aż krwawiły mu palce. Kiwa głową i w stosownych momentach wydaje współczujące pomruki, ale tak naprawdę ma ochotę spojrzeć mu w oczy i powiedzieć: wiem, co knujesz. Czy byłby zaskoczony, zbity z tropu? Czy uważa ją za niewinną, nieobytą żonę, która dopiero co wyszła z komnaty dziecięcej? Ona to wszystko widzi. Widzi, że jej mąż ułożył ten plan bardzo starannie. Bardzo pieczołowicie odseparowując ją od innych, dopilnowując, żeby jej orszak został w Ferrarze, żeby była sama, żeby nie miała przy sobie nikogo z Castello, żeby byli tylko on i ona, dwaj strażnicy stojący na zewnątrz i garstka wiejskich służących, którzy będą podawali do stołu. Jak on zamierza to zrobić? Jakaś cząstka niej chciałaby go o to zapytać. Nóż w ciemnym korytarzu? Jego dłonie na jej gardle? Zepchnięcie z konia tak, by wyglądało to na wypadek? Lukrecja nie ma wątpliwości, że to wszystko mieściłoby się w jego repertuarze. Lepiej się przyłóż, poradziłaby mu, bo mój ojciec nie jest kimś, kto okaże pobłażliwość w sprawie zamordowania córki. Lukrecja odstawia kubek, unosi głowę, zwraca oczy ku mężowi, Alfonsowi, księciu Ferrary i zastanawia się, co teraz będzie. Niefortunne okoliczności poczęcia Lukrecji. Palazzo Florencja, rok 1544. W późniejszych latach Eleanora miała gorzko żałować sposobu, w jaki zostało poczęte jej piąte dziecko. Wyobraźcie ją sobie jesienią 1544 roku. Siedzi akurat w komnacie z mapami we florenckim palazzo i trzyma przed nosem arkusz. Jest nieco krótkowzroczna, ale za nic by się do tego nie przyznała. Jej damy dworu stoją w pewnej odległości, trzymając się jak najbliżej okna. Wprawdzie jest wrzesień, ale w mieście wciąż panuje dławiący upał. Studnia na dziedzińcu w dole zdaje się piec w powietrzu, nasycając je jeszcze większym żarem ze swojego kamiennego prostokąta. Niebo wisi nisko i jest nieruchome. Żaden wietrzyk nie porusza jedwabnymi zasłonami, a flagi na murach obronnych palazzo zwiotczały i oklapły. Damy dworu wachlują się i osuszają czoła chusteczkami, bezgłośnie wzdychając. Każda z nich zastanawia się, jak długo jeszcze będą musiały tu stać w tej wyłożonej boazerią komnacie. Ile jeszcze czasu Eleanora będzie pragnęła przyglądać się tej mapie i cóż ją tak w niej interesuje? Oczy Eleanory przeczesują rysunek Toskanii, wykonany ołówkiem ze srebrną końcówką. Szczyty wzgórz, węgorzowo pełznące rzeki, poszarpane wybrzeże wspinające się ku północy. Jej spojrzenie przesuwa się nad węzeł dróg, które splatają się wokół Sieny, Livorno i Pizy. Eleanora jest kobietą aż nadto świadomą swojej wyjątkowości i wartości. Ma nie tylko ciało zdolne wydawać na świat kolejnych spadkobierców, lecz także piękną twarz z czołem jak rzeźbiona kość słoniowa, szeroko osadzonymi ciemnobrązowymi oczami, ustami wyglądającymi dobrze zarówno kiedy się śmieją, jak i kiedy się dąsają. Do tego wszystkiego charakteryzuje ją bystry i żywy umysł. Potrafi spojrzeć na kreseczki na tej mapie i w przeciwieństwie do większości kobiet przełożyć je na pola pełne zboża, tarasy porośnięte winoroślą, uprawy, farmy, klasztory i płacących podatki dzierżawców. Odkłada jedną mapę i kiedy już jej damy dworu szeleszczą spódnicami, gotowe przejść do lepiej wentylowanego pomieszczenia, sięga po następną. Przygląda się obszarowi położonemu tuż obok wybrzeża. Wygląda na to, że na tej części mapy nie umieszczono żadnych znaczków, oprócz jakichś niewyraźnych i nieregularnych plam wody. Jeśli jest coś, czego Eleanora nie znosi, to jest to brak zajęcia. Pod jej panowaniem każda komnata, każdy korytarz, każdy przedpokój w tym palazzo wyremontowano i oddano do użytku. Każdą gołą gipsową ścianę ozdobiono i upiększono. Księżna nie pozwala swoim dzieciom, sługom ani damom dworu na choćby jedną pustą minutę w ciągu dnia. Od momentu przebudzenia do chwili położenia głów na poduszkach są oni zajęci zgodnie z planem, który dla nich ułożyła. Jeśli nie śpi, zawsze wykonuje jakieś zadanie. Pisze listy, pobiera lekcje języków obcych, układa plany albo spisy, bądź nadzoruje opiekę nad dziećmi i ich kształcenie. W głowie Eleanory zaczynają się kłębić pomysły związane z tymi mokradłami. Trzeba je osuszyć. Nie, trzeba je zirygować. Mogliby coś tam uprawiać. Mogliby zbudować miasto. Mogliby stworzyć system stawów i hodować ryby. Albo zbudować akwedukt. Albo... Jej myśli przerywa odgłos otwieranych drzwi poprzedzający stukanie czyichś butów. Pewny, zdecydowany krok. Eleanora się nie odwraca, ale uśmiecha się pod nosem, trzymając mapę pod światło i patrząc, jak blask słońca oświetla góry, miasta i pola. Jedna dłoń ląduje na jej talii, druga na ramieniu. Eleanora czuje kłucie brody na karku, wilgotny nacisk ust. Co porabiasz, moja pracowita pszczółko? Mruczy jej do ucha mąż. Zastanawiam się nad tymi ziemiami, odpowiada mu wciąż trzymając mapę. Tymi niedaleko morza. O, tutaj widzisz? Mruczy mąż, obejmując ją ramieniem, zanurzając twarz w jej upiętych włosach, wciskając jej ciało między własne, a twardą krawędź stołu. Gdybyśmy je osuszyli, może udałoby się z nich zrobić jakiś użytek. Na przykład uprawiać je, coś na nich zbudować i... Urywa, bo mąż gmera przy jej spódnicach, podciągając je, żeby jego ręka mogła swobodnie wędrować po jej kolanie, udzie i jeszcze wyżej, o wiele wyżej. Cosimo, Beszta go szeptem, lecz niepotrzebnie martwi, bo jej damy dworu już wychodzą z komnaty, zamiatając podłogę sukniami, a doradcy Cosima oddalają się, tłocząc przy wyjściu, by jak najszybciej zniknąć. Drzwi zamykają się za nimi. Tam jest złe powietrze, ciągnie Eleanora, pokazując mapę bladymi, smukłymi palcami, jakby nic się nie działo, jakby nie stał za nią mężczyzna próbujący się przedostać przez warstwy bielizny. Cuchnące i niezdrowe. Więc gdybyśmy... Cosimo ją odwraca i wyjmuje mapę z jej rąk. Tak, ukochana, mówi, prowadząc ją tyłem na stół. Cokolwiek powiesz, cokolwiek zechcesz, ale Cosimo, tylko spójrz później. Odrzuca mapę na stół, po czym sadza żonę na nim, odpychając masę jej spódnic. Później. Eleonora wydaje z siebie zrezygnowane westchnienie, mrużąc skośne kocie oczy. Widzi, że nie sposób skupić jego uwagi na czymś innym. Mimo to łapie go za rękę. Obiecujesz? Pyta. Obiecaj mi. Pozwolisz mi jakoś wykorzystać tę ziemię? Jego dłoń zmaga się z jej dłonią. To tylko udawanie, gra. Obydwoje o tym wiedzą. Ramię Cosima jest dwukrotnie szersze od jej ramienia. Mógłby w kilka sekund zedrzeć z niej ubranie, za jej zgodą lub bez, gdyby był zupełnie innym mężczyzną. Obiecuje, mówi, po czym ją całuje, a ona uwalnia jego dłoń. Nigdy mu tego nie odmówiła, myśli Eleanora, gdy jej mąż przystępuje do dzieła. I nigdy nie odmówi. W ich małżeństwie jest wiele sfer, w których Eleanora może dzierżyć władzę bardziej niż inne żony w podobnym położeniu. Uważa, że nieograniczony dostęp do jej ciała to niewielka cena za liczne swobody i uprawnienia, które jej dano. Urodziła już 4 dzieci. Zamierza urodzić ich więcej, tyle, ile tylko zasieje w niej mąż. Ogromna rodzina rządząca jest niezbędna do zapewnienia prowincji stabilności i długowieczności. Zanim Eleanora poślubiła Cosima, dynastii groziło wygaśnięcie, rozpłynięcie się w historii. A teraz? Suwerenność Cosima i siła regionu zostały umocnione. Dzięki Eleanorze w komnacie dziecięcej są już 2 przyszli następcy tronu, którzy będą szykowani na miejsce Cosima, i 2 dziewczynki, które będzie można wydać za członków innych rodzin, dzierżących władzę. Eleanora skupia się na tej myśli, bo pragnie ponownie zajść w ciążę i dlatego, że nie chce rozpamiętywać nieochrzczonej duszyczki, którą straciła w ubiegłym roku. Nigdy nie wspomina o tym, nigdy nikomu nie mówi, nawet swojemu spowiednikowi, że perłowo-szara buzia i zakrzywione paluszki wciąż nawiedzają ją w snach. Że tęskni za tym dzieckiem i pragnie go. Nawet teraz, że jego brak wydrążył w niej dziurę. Lekiem na tę skrywaną melancholię jest, powtarza sobie, urodzenie kolejnego dziecka najszybciej, jak to możliwe. Musi znowu zajść w ciążę, a potem wszystko będzie dobrze. Jej ciało jest silne i płodne. W Toskanii, wie o tym, nazywają ją la fecundissima, płodna. I jest to ze wszechmiar trafne określenie. Odkryła, że wbrew temu, jak ją przestrzegano, rodzenie dzieci nie jest agonią i ogniem piekielnym. Opuszczając dom ojca, zabrała ze sobą własną mamkę, Sofię, która zajmuje się jej potomstwem. Ona sama, Eleanora, jest młoda i piękna. Mąż ją kocha, jest jej wierny i zrobi wszystko, żeby jej sprawić przyjemność. A ona zapełni komnatę dziecięcą aż po sufit. Wypcha ją jego następcami. Będzie rodziła dziecko za dzieckiem. Dlaczego nie? Już żaden malec nie wyślizgnie się z niej przed czasem. Eleanora do tego nie dopuści. Gdy Cosimo mozoli się w dusznej Sala delle Carte Geografiche, a jego doradcy i jej damy dworu czekają ospale w sąsiedniej komnacie, ziewając i wymieniając zrezygnowane spojrzenia, umysł Eleanory oddala się od utraconego maleństwa i znowu zwraca się ku mokradłom, przemykając nad szuwarami, nad żółtymi kosaćcami, nad kępami skarłowaciałej trawy. Snuje się wśród ich mgieł i oparów. Eleonora wyobraża sobie nadjeżdżających inżynierów z maszynerią i rurami, osuszających wszystko, co zawilgocone, mokre i niechciane. Wyczarowuje obfite plony, tłuste bydło i wsie zaludnione ochoczymi, szczęśliwymi poddanymi. Gdy książę zbliża się do swojej chwili rozkoszy, księżna kładzie ręce na jego ramionach i skupia wzrok na mapach wiszących na ścianie naprzeciwko. Starożytna Grecja, Bizancjum, Imperium Rzymskie, konstelacje na niebie, niezbadane morza, prawdziwe i wyobrażone wyspy, góry znikające wśród burz z piorunami. Kto by przewidział, że okaże się to błędem, że powinna była zamknąć oczy i skupić myśli z powrotem na komnacie, na swoim małżeńskim obowiązku, swoim silnym i przystojnym mężu, który po tych wszystkich latach wciąż jej pożądał. Skąd mogła wiedzieć, że dziecko zrodzone z tego zespolenia będzie inne od wszystkich pozostałych, mających urocze usposobienie i przyjemny temperament? Jak łatwo na chwilę zapomnieć o zasadzie matczynego wpływu. Później beształa się za to rozkojarzenie, za tę nieuwagę. Zarówno lekarze, jak i księża wpajali jej, że o charakterze dziecka przesądzają myśli matki w chwili poczęcia. Za późno jednak. Tu, w komnacie map, jej umysł jest niespokojny, nieokiełznany, wędruje swobodnie. Eleonora patrzy na mapy, na krajobrazy, na dziką przyrodę. Cosimo, wielki książę Toskanii, kończy akt jak zwykle, z warkliwym westchnieniem, tuląc do siebie żonę w czułym uścisku. A ona poruszona, lecz z niejaką ulgą, dzień jest wszak upalny, pozwala, by pomógł jej zejść ze stołu. Wzywa swoje damy dworu, by odprowadziły ją do jej komnat. Chciałaby, mówi im, napić się miętowej tisany. Chciałaby siesty i być może czystej halki. 9 miesięcy później, gdy przynoszą jej dziecko, które krzyczy, wierzga i zrzuca powijaki, dziecko, które nie chce odpoczywać ani spać i nie pozwala się uspokoić, jeśli nie jest w nieustannym ruchu, dziecko, które może na kilka minut przyjąć pierś mamki, starannie wybranej przez Sofię, ale nigdy nie chce znieruchomić na czas karmienia. Ma oczy otwarte, zawsze, jakby wypatrywało dalekich horyzontów. Eleonore wypełnia coś zbliżonego do poczucia winy. Czy ta dzikość charakteru dziecka to jej wina? Czy to wszystko przez nią? Nikomu o tym nie mówi, a już na pewno nie Cosimowi. Istnienie tego dziecka ją przeraża, bo nadszarpuje jej przekonanie, że jest doskonałą matką, że wydaje na świat potomstwo zdrowe na umyśle i na ciele. To, że jedno z jej dzieci jest tak trudne, tak krnąbrne, podważa samą kwintesencję jej roli tutaj we Florencji. Podczas odwiedzin w komnacie dziecięcej, gdy przez cały ranek próbuje tulić płaczącą głośno Lukrecję, zauważa, jak ten hałas oddziałuje na czworo starszego rodzeństwa, które zatyka sobie uszy i ucieka do innej komnaty. Eleonore ogarnia strach, że zachowanie tego dziecka wpłynie na pozostałe. Czy one też staną się nagle nieposłuszne i nieutulone? Pod wpływem nagłego impulsu postanawia całkiem usunąć Lukrecję z komnaty dziecięcej i umieścić ją w innej części palazzo. Tylko na jakiś czas, powtarza sobie, dopóki się nie uspokoi. Trochę rozpytuje, a potem zatrudnia inną mamkę, jedną z kucharek. To wesoła kobieta o szerokich biodrach, która z wielką radością bierze Lukrecję pod opiekę. Jej własna córka, mająca prawie 2 lata i drepcząca po kamiennych płytach, jest gotowa do odstawienia od piersi. Eleonora codziennie posyła do kuchni jedną ze swoich dam dworu, by zapytała, jak się sprawuje jej dziecko. Wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec córki, nie ma co do tego wątpliwości. Jedynym niefortunnym aspektem sytuacji jest to, że wszystko dokonuje się wbrew opiniom Sofii. starej piastunki Eleanory, która zdecydowanie nie pochwala tego, co nazywa wypędzeniem Lukrecji, a w każdym razie nie widzi niczego złego w mamce, którą osobiście wybrała. Eleanora jest jednak dziwnie nieustępliwa. To dziecko zostanie umieszczone z dala od reszty rodziny, w piwnicznej kuchni, razem ze służbą, hałasem gotujących się potraw i żarem dużych palenisk. Początek życia Lukrecji upływa w Bali do prania, pod okiem córeczki jej mamki, która poklepuje maleństwo po zaciśniętych piąstkach i woła matkę, ilekroć jego buzia wykrzywia się do płaczu. Gdy Lukrecja zaczyna chodzić, omal nie wydarza się nieszczęście związane z potrąconym garnkiem pełnym wrzącej wody, więc odsyłają ją z powrotem na górę. Oddzielona od znajomych osób i kuchennego hałasu, skonfrontowana z czwórką dzieci, których nie pamięta, płacze przez 2 dni. Woła piwniczną niańkę, domaga się drewnianych łyżek, które dostawała do ssania, gdy bolały ją dziąsła, pęków ziół, odznaczających się na tle prostokątnych okien, dłoni zniżającej się do niej z kromką ciepłego chleba albo skórką sera do rzucia. Nie chce żadnej z tych komnat na górze, wypełnionych kolejnymi łóżkami i dziećmi o identycznych twarzach, wpatrującymi się w nią obojętnymi, czarnymi oczami, szepczącymi coś między sobą, by po chwili nagle wstać i wyjść. Towarzyszy jej niepokojące wspomnienie olbrzymiego czarnego garnka kołyszącego się gdzieś obok i późniejszej powodzi syczącego płynu. Odrzuca ręce i kolana kobiet z komnaty dziecięcej. Nie pozwala im się ubierać ani karmić. Chce kucharki z dołu, swojej mamki. Chce okręcać pasemko jej gładkich włosów między palcem wskazującym a kciukiem, zapadając w sen, zwinięta bezpiecznie na jej obszernych udach. Chce miłej buzi swojej przyszywanej siostry, która jej śpiewa i pozwala rysować patykiem w popiele. Sofia kręci głową i mamrocze. A mówiłam, że z wysłania dziecka na dół nie wyniknie nic dobrego? Jedyny sposób, żeby nakłonić Lukrecję do jedzenia, to pozostawić je obok niej na podłodze. Jakby karmiło się dzikie zwierzę, zauważa. Eleanora dowiaduje się o tym wszystkim od Sofii, która specjalnie idzie do komnat swojej niegdysiejszej podopiecznej i staje obok łoża, przyciskając pięści do bioder. Eleanora wzdycha i wsuwa do ust świeżo wyłuskany migdał. Już tylko dni dzielą ją od kolejnego porodu. Jej brzuch pod pościelą przypomina górę. Ma nadzieję, że to będzie chłopiec. Tym razem nie ryzykowała i dopilnowała, by wypełniono jej komnatę obrazami zdrowych, młodych mężczyzn, zajętych zdrowymi, męskimi sprawami, rzucaniem oszczepem albo walką na kopie. Nie chciała się oddawać aktom małżeńskim w żadnym innym miejscu w palazzo, ku wielkiemu rozczarowaniu Cosima. Zawsze lubił szybkie spółkowanie w korytarzu albo na półpiętrze. Ona jednak nie miała zamiaru popełnić tego samego błędu, co poprzednim razem. W wieku 4 lat Lukrecja nie chce bawić się lalkami, tak jak bawią się jej siostry, ani jadać przy stole, ani dołączać do zabaw rodzeństwa. Zamiast tego woli spędzać czas samotnie, biegając jak dzikuska z jednego końca krużganków na drugi albo klęcząc przy oknie, skąd godzinami obserwuje miasto i dalekie wzgórza za nim. Mając 6 lat kręci się i wierci, zamiast ładnie pozować malarzowi, do tego stopnia, że Eleanora traci cierpliwość i mówi, że jej portret jednak nie powstanie, że może już wracać do komnaty dziecięcej. W wieku 8 albo 9 lat przez pewien okres odmawia noszenia butów, nawet gdy Sofia daje jej w ucho za nieposłuszeństwo. A w wieku lat 15, tuż przed ślubem, urządza karczemną awanturę z powodu sukni, której uszycie zleciła sama Eleanora, wybierając wspaniałe połączenie niebieskiego jedwabiu i złotego brokatu. Lukrecja wpada bez zapowiedzi do komnat matki, krzycząc na całe gardło, że nie włoży tej sukni, że ona jest na nią za duża. Eleanora, która siedzi przy swoim scrittoio, biurku, pisząc list do jednej z ulubionych matek przełożonych, próbuje pohamować złość i stanowczym głosem mówi do Lukrecji, że jak jej córka doskonale wie, suknia jest dla niej przerabiana. Lukrecja jednak oczywiście posuwa się za daleko. Dlaczego, pyta z wściekłością na twarzy, ma włożyć suknię uszytą dla jej siostry Marii, skoro Maria umarła? Czy nie wystarczy, że musi poślubić narzeczonego Marii? Czy naprawdę musi jeszcze włożyć jej suknię? Gdy Eleanora odkłada pióro, wstaje zza biurka i idzie sklepionym przejściem do córki. Jej umysł znowu skupia się na poczęciu Lukrecji. Na tym, jak jej oczy błądziły po mapach starożytnych krajów, jak zatrzymywały się na obcych i dzikich morzach, pełnych smoków i potworów, nękanych wiatrami mogącymi zepchnąć statek daleko z kursu. Ależ popełniła błąd. Jak bardzo on ją gnębi, jak wielka spotkała ją za niego kara. Na końcu komnaty Eleanora widzi, że kanciasta zapłakana twarz córki otwiera się niczym kwiat z nadzieją i oczekiwaniem. Oto moja matka, Eleanora, wie, że Lukrecja tak właśnie myśli. Może mnie ocali. Od tej sukni, od tego małżeństwa. Może wszystko będzie dobrze. Pierwszy tygrys w Toskanii. Palazzo Florencja, rok 1552. Do Florencji przybył zagraniczny dostojnik, przywożąc wielkiemu księciu w prezencie obraz przedstawiający tygrysa. Cosimo był zachwycony podarkiem i niebawem wyraził pragnienie posiadania jednej z tych okrutnych, wyjątkowych bestii. W piwnicy palazzo, ku uciesze swoich gości, urządził menażerię i uznał, że tygrys byłby doskonałym dodatkiem do tej kolekcji. Wydał rozkaz Vitellemu, swojemu consigliere ducale, doradcy książęcemu, by znaleziono tygrysa, schwytano go i przywieziono do Florencji. Vitelli, który spodziewał się takiego obrotu sprawy, odkąd do pałacu dostarczono obraz, westchnął głęboko, choć po cichu, sumiennie zapisując to życzenie w swojej księdze. Miał nadzieję, że uda się wyperswadować wielkiemu księciu ten pomysł, albo nawet, że o nim zapomni, zajęty w tym czasie republikańskimi rozruchami w Sienie. Cosimo jednak nie chciał spełnić cichych nadziei Vitellego. Jakieś postępy w sprawie tygrysa? Spytał pewnego dnia bez ostrzeżenia, stojąc na tarasie i szykując się do wyjścia na codzienne ćwiczenia, zdejmując lukko i przypasając broń. Zaskoczony Vitelli pogmerał przy zapięciu księgi i zdołał bąknąć coś o trudnościach na pewnych szlakach morskich ze wschodu. Cosimo nie dał się zwieść. Skupił na Vitellim lewe oko, podczas gdy prawe, zezujące, spojrzało w bok, tuż obok miejsca, w którym stał Vitelli. Rozczarowuje mnie ta wiadomość, powiedział, wsuwając do butów najpierw pierwszy, a potem dwa następne sztylety w pochwach, jak to miał w zwyczaju, gdy zamierzał wyjść poza mury palazzo. Ogromnie mnie rozczarowuje. Jak ci wiadomo, klatka w piwnicy jest już gotowa. Wysprzątano ją, wzmocniono kraty. Wziął skórzany pas od stojącego obok sługi i przewiązał się nim w talii. Wielka szkoda, że stoi pusta. Będzie trzeba ją czymś wypełnić. Albo kimś. Cosimo uniósł miecz, lekki i giętki, ze zdobionym ostrzem, który, jak wiedział Vitelli, książę szczególnie sobie upodobał. Świsnął nim w powietrzu i przez krótką chwilę oczy Cosima, rozświetlone stalowym rozbawieniem, zatrzymały się na Vitellim. Wielki książę włożył miecz do pochwy przy pasie i wyszedł z tarasu. Vitelli usłyszał, jak idzie po schodach w kaskadzie dźwięków towarzyszących jego zdecydowanym krokom. Za Vitellim sekretarze szeleścili i mamrotali, podnieceni, jak podejrzewał, tym małym pokazem. Wyraźnie usłyszał, jak jeden z nich zdusił śmiech. Wracać do pracy, warknął Vitelli, głośno klaszcząc. Wszyscy! Sekretarze się oddalili, a Vitelli ruszył do swojego biurka, przy którym ciężko usiadł, by się chwilę zastanowić, po czym przysunął do siebie atrament i pióro. Osobliwe upodobanie wielkiego księcia do tygrysa zostało zakomunikowane emisariuszowi, następnie ambasadorowi, kapitanowi żeglugi morskiej, kupcowi bławatnemu, doradcy sułtana, wicekrólowi, handlarzowi przypraw, podsekretarzowi w pałacu Maharadży, kuzynowi Maharadży, samemu Maharadży, jego żonie, jego synowi i w końcu znowu podsekretarzowi, a dalej grupie żołnierzy i wieśniakom w odległej części Bengalu. Schwytany, złapany w siatkę i przywiązany do pala, tygrys opuścił krainę upałów, deszczu i bujnej roślinności. Spędził tygodnie i miesiące na morzu pod pokładem w zawilgotniałej i zasolonej ładowni, po czym dostarczono go do doku w Livorno. Stamtąd przewieziono go na ląd w drewnianej klatce przypasanej do wozu ciągniętego przez 6 przerażonych mułów. Na wieść o zbliżającym się do Florencji konwoju z dziką bestią Vitelli przysłał wiadomość, żeby zaczekano przed murami miasta, aż zapadnie mrok. Pod żadnym pozorem, polecił Vitelli, nie wieście tygrysa przez miasto za dnia. Zaciągnijcie wóz w gęsto zalesione miejsce i zostańcie tam, w ukryciu, aż do zachodu słońca. Vitelli wiedział, że we Florencji jeszcze nigdy nie widziano tygrysa. Ludzie przepychaliby się i przekrzykiwali, żeby ujrzeć pośród siebie takie stworzenie. Damy mdlałyby wstrząśnięte. Młodzi mężczyźni mogliby się prześcigać w podjudzaniu zwierzęcia w klatce. Mogliby je trącać kijami albo włóczniami. A gdyby zwierzę wpadło w szał i na przykład zerwało się z uwięzi? Mogłoby biegać w amoku po ulicach, pożerając dzieci i obywateli miasta. Lepiej, uznał Vitelli, zaczekać na mroczne godziny po północy. Nikt ich wtedy nie usłyszy. Nikt się nie dowie. Nikt? Oprócz małej Lukrecji, położonej do łóżka razem z obiema siostrami w komnacie pod okapem palazzo. Lukrecji o ponurym spojrzeniu i jasnych, rzadkich włosach, zupełnie niepodobnych do włosów braci i sióstr, mających lśniącą, ciemnolisią karnację swojej hiszpańskiej mammy. Lukrecji, drobnej jak na swój wiek i co noc spychanej na brzeg materaca przez Marię, najstarszą siostrę mającą ostre łokcie i upodobanie do leżenia na środku z rozpostartymi kończynami. Lukrecji, która zawsze miała trudności z zasypianiem. Tylko ona usłyszała wołanie tygrysicy, gdy wóz wjechał przez bramę palazzo. Niskie, głuche wołanie, jakby wiatr wpadł przez rurę. Przecięło noc swoim żałosnym dźwiękiem raz, drugi, po czym ucichło z chrapliwym warknięciem. Lukrecja usiadła na łóżku tak gwałtownie, jakby ukłuto ją igłą. Co to za hałas, to nieznane wołanie, które dosięgło ją we śnie i tak nią wstrząsnęło, że się obudziła? Odwróciła głowę w jedną stronę, odwróciła w drugą. Miała niezwykle czuły słuch. Czasami słyszała, co się mówi piętro niżej albo na drugim końcu największej sali recepcyjnej. W palazzo panowała dziwna akustyka. Dźwięk i wibracje, szepty i odgłos kroków podróżowały wzdłuż belek stropowych za marmurowymi płaskorzeźbami, po kręgosłupach posągów przez bulgoczącą wodę fontan. Lukrecja już w wieku 7 lat odkryła, że jeśli przyciśnie małżowi na ucha do boazerii albo ościeżnicy, może się dowiedzieć najróżniejszych rzeczy. Na przykład o święceniach kardynała, o spodziewanym pojawieniu się kolejnego rodzeństwa, o obecności obcych wojsk na drugim brzegu rzeki, o nagłej śmierci wroga na ulicach Werony albo o rychłym przyjeździe tygrysicy. Rozmowy te, nigdy nie przeznaczone dla jej uszu, przenikały do jej głowy, by się tam zakorzenić. Znowu to wołanie. Nie ryk. Nie. A przecież właśnie jego się spodziewała. W tym dźwięku był tęskny, rozpaczliwy charkot. Skojarzył się Lukrecji ze stworzeniem schwytanym wbrew jego woli, ze stworzeniem, którego wszystkie pragnienia zlekceważono. Lukrecja wyplątała się z pościeli i fałd koszuli nocnej Marii, po czym wyślizgnęła się z łóżka. Mimo całej swojej niezdarności na lekcjach tańca, za którą regularnie beształa ją nauczycielka, zawsze potrafiła sunąć bezgłośnie przez komnatę dziecięcą, odnajdując stopami właściwe płytki na podłodze i nigdy nie następując na te, które stukały albo się kołysały. Minęła na palcach łoże, w którym jej bracia leżeli razem w plątaninie kończyn, minęła wąskie, wysuwane łóżeczko, w którym ramiona mamki trzymały mocno małego Pietra. Obok drzwi spały dwie piastunki, ale Lukrecja przeszła nad nimi i odsunęła obie zasuwy w drzwiach. Wymknąwszy się, szła korytarzem, przystając, żeby sprawdzić, czy Sofia, najstarsza piastunka, chrapie z typową dla niej regularnością, po czym minęła małą dłoń na panelu w ścianie. Za pierwszym razem przegapiła mosiężną zasuwkę, ale za drugim ją znalazła. Panel otworzył się do środka i Lukrecja zniknęła z korytarza, wchodząc w wąski otwór, niewiele większy niż ona sama. Palazzo było pełne takich ukrytych przejść. Czasami Lukrecja wyobrażała sobie ten olbrzymi budynek o grubych ścianach jako jabłko drążone przez robaki. Słyszała od Sofii, nie mającej pojęcia, że Lukrecja rozumie bardzo dużo z neapolitańskiego dialektu, w którym rozmawiały ze sobą trzy piastunki, że te przejścia zbudowano po to, by książę i jego rodzina mogli uciec w razie ataku. Czy jego ataku? Chciała spytać Lukrecja, lecz miała dość rozumu, żeby tego nie zrobić. Dobrze było wiedzieć, o czym rozmawiają piastunki nad głowami dzieci, więc lepiej nie wyjawiać, że posiadła tę umiejętność. To konkretne przejście prowadziło skrótem pokrętych, śliskich i nierównych schodach na większy dziedziniec. Lukrecja się nie bała. Nie bała się. Wstrzymała jednak oddech i jedną ręką ściskała rąbek swojej halki, żeby się nie potknąć. Kto wie, ile minęłoby czasu, zanim ktoś by ją znalazł, gdyby tu upadła i zrobiła sobie krzywdę, zamknięta w tych ścianach. Jak mieliby usłyszeć jej wołanie? Schody wiły się i okręcały wokół siebie niczym zwinięty sznur. Powietrze było nieruchome i wilgotne, jakby długo więziono tu jakąś żywą istotę. Lukrecja zmusiła się, by trzymać głowę wysoko i poruszać nogami. Powtarzała sobie, że mierzyła się z gorszymi przeciwnościami, a myśl o bestii pobudzała ją do działania. Zobaczy tę tygrysicę. Musi ją zobaczyć. Gdy ciemność i zapach właśnie zaczynały ją przerastać, wąski plaster światła uświadomił jej, że dotarła do celu. Pomacała w poszukiwaniu klamki, małej, zimnej. Nacisnęła ją i znalazła się na krytej klatce schodowej z pochyłymi oknami z widokiem na dziedziniec. O tej aksamitnie czarnej porze nocy nigdzie nie było widać strażników ani służących. Lukrecja sprawdziła kilka razy. Potem odważyła się wyjść. Usłyszała dobiegające z dołu nerwowe pojękiwanie mułów, szuranie ich kopyt, a potem wściekłe dudnienie przypominające daleki grzmot. Oparła dłonie o marmurowy parapet i wyjrzała. Dziedziniec był ciemną kryptą poniżej, oświetloną jedynie pochodniami, które płonęły w kinkietach na kolumnach. Były tam muły, w sumie sześć, stojące w szeregu i w uprzęży. Wokół nich tłoczyła się grupa ludzi jej ojca, odzianych w czerwono-złote liberie. Okrążyli wóz, każdy z nich trzymał zaostrzony kij i coś do siebie wołali. Odsuńcie się, mówili, nie tak blisko. A teraz spokojnie, uwaga na ręce, trzymaj uzdę, powoli. Jeden z mężczyzn wyciągnął rękę i wyjął pochodnie z kinkietu. Machnął nią w stronę wozu, tworząc ognisty łuk w ciemności. I wtedy rozległ się syk w odpowiedzi. Stworzenie zareagowało na płomień. Mężczyźni się roześmiali. Ten z pochodnią machnął nią jeszcze raz i Lukrecja znów usłyszała wściekły strach stworzenia. I wtedy, ściskając dłońmi parapet, ujrzała go. Smukły, falisty kształt, przemieszczający się z jednej strony klatki na drugą. Tygrysica nie tyle chodziła, ile się przelewała, jakby sama jej istota była ciekła i połyskliwa, niczym lawa wydobywająca się z wulkanu. Trudno było odróżnić kraty klatki od ciemnych, powtarzających się pręg na sierści stworzenia. Zwierzę było pomarańczowym, wypolerowanym złotem, ogniem przemienionym w ciało. Było mocą i złością, agresywną i wyjątkową. Nosiło na ciele pręgowane ślady więzienia, jakby oznakowano je specjalnie w tym celu, jakby niewola od początku była jego przeznaczeniem. Muły szarpały się w uprzęży, zarzucając łbami i wywijając wargi z przerażenia. Choć nie widziały tygrysicy, bo miały klapki na oczach, wyczuwały jej obecność, jej zapach. Wiedziały, że ona tam jest i wiedziały, że znajdują się z nią w zamkniętej przestrzeni. Wiedziały, że gdyby nie drewniana klatka, tygrysica rozszarpałaby każdego i wszystko na tym dziedzińcu, muła i człowieka. Nagle muły szarpnęły do przodu i łukowate przejście, niczym usta przyjmujące strawę, połknęło wóz z klatką. Lukrecja została na swoim miejscu, wpatrzona w pusty dziedziniec, na którym koksowniki wciąż migotały i jaśniały, jakby nic szczególnego się tu nie wydarzyło. Palazzo ojca Lukrecji było budynkiem zmiennym, niestałym jak wiatrowskaz. Czasami wydawało jej się najbezpieczniejszym miejscem na świecie, kamiennym donżonem z wysokim garnizonowym murem otaczającym dzieci wielkiego księcia niczym szafka szklane figurki. Kiedy indziej wydawało się równie przytłaczające jak więzienie. Zajmowało ono narożną część największego placu we Florencji. Stało tyłem do rzeki, a jego boki górowały nad obywatelami miasta niczym olbrzymie, urwiste klify. Okna były wysokie i wąskie, tak by nikt nie mógł zajrzeć do środka. Na dachu wznosiła się kwadratowa wieża z olbrzymimi dzwonami, które biły o pełnej godzinie, podając czas całemu miastu. Najeżone blanki biegły wzdłuż wszystkich boków niczym rondo kapelusza. Jedynie z rzadka pozwalano dzieciom na nie wchodzić. Zamiast tego codziennie szły z Sofią na kryty ganek, żeby zażyć świeżego powietrza. Ich mamma, jak im mówiła piastunka, uważała, że ruch służy dzieciom, więc zachęcano je, żeby się tam ścigały i biegały od jednego otwartego otworu wentylacyjnego do drugiego, obserwując to, co dzieje się na piatce, daleko pod ich stopami. Z najodleglejszego krańca ganku można było zobaczyć pomnik stojący obok drzwi palazzo. Białą, męską postać, która patrzyła w bok, jakby unikała wzroku wszystkich stojących przed nią. Trzymała proce, przerzuconą przez ramię. Lukrecja widziała niekiedy rodziców mijających ten pomnik w drodze do swojej karocy. Matkę otuloną futrami, jeśli była zima, albo kolorowymi jedwabiami, jeśli było lato. Eleanora nosiła suknię w odcieniach żółci, czerwieni i fioletu winogron. Na widok podjeżdżającego powozu Lukrecja wychylała się przez murek najdalej, jak się odważyła, i próbowała pochwycić dźwięki zbliżających się rodziców. Lekkie stąpanie matki i zdecydowany krok ojca. Pióro w jego kapeluszu kołysało się w rytm jego ruchów. Sofia, która twierdziła, że była w całym palazzo, powiedziała dzieciom, że mury są grube jak trzech mężczyzn położonych głowa przy stopach. Była w nim cała komnata przeznaczona tylko na broń, powiedziała, z mieczami i zbrojami powieszonymi wzdłuż ścian i inna komnata pełna książek. Niezliczone książki, opowiadała, przecierając dziecięce buzie myjką albo zapinając ich fartuszki, wypełniają półki ciągnące się wysoko nad głową. Potrzeba by całego życia, żeby je wszystkie przeczytać, a może i dłużej. Inny salon był ozdobiony mapami wszystkich miejsc na świecie i wszystkich gwiazd na niebie. Był tam skarbiec, wyściełany żelazem, wyposażony w drzwi z wieloma ryglami i mieszczący klejnoty ich mammy, te, które przyjechały razem z nią z hiszpańskiego dworu i te, które podarował jej ich papa. Lecz piastunka nigdy nie widziała ich na własne oczy. Nikt ich nie widział, ponieważ jedyną ręką, która otwierała te drzwi, była ręka ich papy. Była jeszcze ogromna, podłużna sala wielkości piazzy ze zdobionym sufitem. Co na nim jest? pytała Lukrecja, odsuwając się od Miki, by spojrzeć na piastunkę i sprawdzić, czy mówi prawdę, czy rzeczywiście widziała te freski. Och, anioły i cherubiny, i wielcy wojownicy, i bitwy, i tym podobne, powiedziała piastunka, popychając głowę Lukrecji z powrotem na miejsce. Jeśli Lukrecja nie mogła zasnąć, a często tak było, myślała o tych komnatach spiętrzonych jak klocki w wieżach, które lubili budować jej młodsi bracia. O komnacie z bronią, o komnacie z mapami, o komnacie z malowidłami i o komnacie z klejnotami. Jej siostra Izabella wyznała, że najbardziej chciałaby zobaczyć klejnoty. Maria powiedziała, że chciałaby zobaczyć pozłacane cherubiny na suficie. Francesco, który pewnego dnia miał zostać księciem, oświadczył dumnie, że w zasadzie już widział te wszystkie komnaty. Wiele razy. Giovanni, urodzony niespełna rok po Izabelli, przewrócił oczami, co skłoniło Francesca do kopnięcia go w goleń. Nikt nie spytał, którą komnatę chciałaby zobaczyć Lukrecja, a ona tego nie powiedziała. Ale gdyby ją spytano, wybrałaby Sala dei Leoni, komnatę z lwami. Mówiono, że ich ojciec trzyma menażerię w specjalnie umocnionym pomieszczeniu gdzieś w piwnicy. Lubił pokazywać dostojnym gościom, zwłaszcza lwy, i czasami stawiać je do walki z innymi zwierzętami, dla rozrywki. Z niedźwiedziami, dzikami, a raz z gorylem. Sługa przynoszący im jedzenie z kuchni powiedział szeptem, że te lwy bardzo kochały księcia i pozwalały mu wchodzić do swojej klatki. Wchodził tam zatem, trzymając w jednej ręce mięso, nadziane na szpikulec, a w drugiej bat. Dzieci nigdy nie były w Sala dei Leoni, choć Francesco uparcie twierdził, że on tak, ale jeśli wiatr wiał w pewnym kierunku, słyszały stłumione zawodzenie zwierząt. W upalne dni do ganku, zwłaszcza na tyłach palazzo, skąd roztaczał się widok na Via dei Leoni, docierała bardzo szczególna woń. Ciężki, przytłaczający zapach odchodów i potu. Maria i Izabella narzekały na niego, owijając sobie twarze chustkami, ale Lukrecja pałętała się po ganku nad ulicą, mając złudną nadzieję, że uda jej się zobaczyć mgnienie machającego ogona albo ciemnej, potarganej grzywy. Nazajutrz po przyjeździe tygrysicy Lukrecja obudziła się w komnacie tak cichej, że przez chwilę myślała, że zatkano jej uszy woskiem. Twarz miała mocno wciśniętą w poduszkę, a gdy podniosła głowę, zobaczyła, że leży wyciągnięta na środku łoża sama. Żadna z sióstr nie spychała jej na bok. Nie było też braci w łożu na drugim końcu komnaty, nie było niemowląt w wysuwanym łóżeczku. Oszołomiona spokojem przyjrzała się komnacie, pobielonym ścianom, złożonej pościeli, kamiennym schodkom prowadzącym na miejsce przy oknie, dzbankowi z wodą stojącemu na półce. Zza otwartych drzwi dobiegały odgłosy jej rodzeństwa jedzącego śniadanie, piski i okrzyki trojga najmłodszych dzieci, stukanie łyżki o talerz. Lukrecja poruszyła rękoma i nogami w chłodnej, pustej pościeli, jakby w niej płynęła. Przez chwilę kusiło ją, żeby odwrócić się z powrotem do poduszki i zobaczyć, czy znowu ogarnie ją sen. Ale później przypomniało jej się falujące, gibkie ramię opatrzone czarnymi znakami. W jej głowie ukształtowało się wyraźne postanowienie. Musi ujrzeć to zwierzę z bliska. Musi. Nie było innej możliwości. Chciała przed nim stanąć, by zobaczyć, jak czerń pręk zlewa się z pomarańczowym futrem. Czy zdoła przemknąć do Sala dei Leoni? Nie znała żadnego sekretnego przejścia, które by tam prowadziło, a gdyby poszła korytarzami, ktoś niechybnie by ją zatrzymał. Jak? Jak mogłaby to zrobić? Ożywiona tą myślą wyślizgnęła się z łóżka. Płytki na podłodze zdawały się wciskać swoją zimną, szorstką powierzchnię w podeszwy jej stóp. Ubrała się pośpiesznie, naciągając na halkę swoją wełnianą sottanę, wpychając nogi w buty. Powietrze w komnacie było zimne i nieruchome. Poruszając się w nim, Lukrecja czuła się, jakby brodziła w lodowatym jeziorze. Na progu sąsiedniej komnaty, gdy przez jej głowę przemykały możliwe sposoby ujrzenia tygrysicy, przystanęła. Po jednej stronie stołu siedzieli jej starsi bracia i siostry. Czworo dzieci o identycznych, rudobrązowych włosach, zgrabnie usadzonych od najwyższego do najniższego. Jedno od drugiego dzielił dokładnie rok różnicy. Maria miała 12 lat, Francesco 11, Izabella 10, Giovanni 9. Następowali po sobie jak stopnie w schodach. Tego ranka siedzieli blisko siebie, prawie stykali się głowami, szepcząc coś nad chlebem i mlekiem. Po drugiej stronie stołu siedziały piastunki z młodszymi podopiecznymi, trzema małymi chłopcami usadzonymi w taki sam sposób. Garcia miał 3 lata, Ferdinando prawie 2, a mały Pietro nie skończył jeszcze roku. Wokół Lukrecji była jednak zaskakująca pustka obejmująca ponad 2 lata po obu stronach. Żadne dzieci nie wypełniały okresu między narodzinami Giovanniego a jej, ani luki między nią a Garcją. Kiedyś spytała Sofię, dlaczego tak jest. Dlaczego nie miała brata albo siostry w zbliżonym do niej wieku? Sofia, która akurat usiłowała usadzić Ferdinanda na nocniku, ponieważ uznała, że już pora by się załatwił, odrzekła z rozdrażnieniem: może twoja nieszczęsna matka potrzebowała odpoczynku. Lukrecja podchodziła do stołu bokiem, stawiając jedną stopę obok drugiej. W swoich wyobrażeniach była nową tygrysicą stąpającą na mocnych łapach, przerażającą każdego, kto ją zobaczy. Wyglądało na to, że nie czeka na nią nakrycie. Na krześle, które zwykle zajmowała, siedziała teraz mamka z sącym Pietrem wsuniętym pod szal. Lukrecja widziała jego wystające stopy, palce zaciskające się i prostujące w takt jedzenia. Stała przez chwilę między mamką a plecami Giovanniego, po czym wyciągnęła rękę i wzięła kawałek chleba. Uniosła go do ust, wciąż stojąc, i oderwała kęs zębami. Była tygrysicą pożerającą wroga. Rozejrzała się wokół stołu i prawie się uśmiechnęła. Była wśród nich tygrysica, a oni nie mieli o tym pojęcia. Maria, która obejmowała ramieniem Izabelle, mówiąc coś do Francesca, Garcia, który wiercił się na kolanach Sofii, chcąc z nich zejść i pobiegać. Dopiero gdy Lukrecja nalała mleka do miseczki i zaczęła je chłeptać, znowu stała się widoczna. — Lucre! — krzyknęła Sofia. — Natychmiast przestań! Boże w niebiesie, co by na to powiedziała twoja matka? Wypuściła Garcia, który natychmiast ruszył w stronę drewnianych klocków i podeszła do Lukrecji. — I co się stało z twoimi włosami? Złapała cię burza? Dlaczego włożyłaś fartuszek tył naprzód? To dziecko mnie wykończy. Zwróciła się do pozostałych piastunek, przekręcając fartuszek nad głową Lukrecji. Gdy Sofia wzięła się do rozczesywania jej skołtunionych włosów, wycierając mleko z jej brody, Lukrecja stała nieruchomo jak pomnik przed bramą palazzo. Nie mogło być inaczej. Sofia była prawie tak szeroka jak wysoka. Miała twarde dłonie i silne ramiona. Jej uśmiech pojawiający się rzadko był pełen szczerb. Prawie nie miała zębów. Nie tolerowała nieposłuszeństwa ani wiercenia się. To była jej komnata. Przypominała ciągle dzieciom i wszystko miało się odbywać zgodnie z jej wolą. Raz Izabella mruknęła: to komnata dziecięca mojej matki, ty stara krowo. A wtedy Sofia wymierzyła jej szybką i okropną karę. 6 razów rózgą i pójście spać, bez kolacji. Nie chowała jednak urazy. Następnego dnia Lukrecja obserwowała kątem oka, jak zadziwiająco spokorniała Izabella, objęła Sofię za szyję i pocałowała ją w policzek, szepcząc coś do jej czepka. Sofia się uśmiechnęła, ukazując poczerniałe luki w dziąsłach i poklepała Izabellę po ręce, zapraszając ją gestem do stołu. Sofia przeciągała szczotkę przez włosy Lukrecji, ściskając w ustach szpilki, a drugą ręką przytrzymując Lukrecję za ucho. Jednocześnie nakazywała, by Balia przestała już karmić Pietra i go odbąknęła. Rozkazywała Franceskowi, żeby nie połykał jedzenia, tylko porządnie je gryzł. Odpowiadała na pytanie Marii o poranne lekcje. Lukrecja skrzywiła się, gdy włosie szczotki natrafiło na supeł. Nie krzyknęła, nie było sensu. Jeśli wydało się jakiś dźwięk, Sofia mogła odsunąć szczotkę od włosów i trzepnąć nią po nogach. Ucho Lukrecji rozgrzało się od uścisku Sofii. Myślami oddaliła się od tej sytuacji, od tej chwili. Wyobraziła sobie piwnicę w Sala dei Leoni. Tygrysica podeszłaby do niej z tym łoskotem w gardle, ale by jej nie ugryzła. O nie! Spojrzałaby na nią spokojnie, a Lukrecja odpowiedziałaby jej gardłowym dźwiękiem i ostre pociągnięcie za ucho sprowadziło ją z powrotem do komnaty dziecięcej. Otaczał ją zgiełk pełen nawoływań i szyderstw. Co się ominęło? Nie było co do tego wątpliwości. Starsze rodzeństwo patrzyło na nią pierwszy raz, odkąd się obudziła, śmiejąc się i pokazując palcami. Izabella zasłoniła usta dłonią, zginając się w pół ze śmiechu. — Co? — spytała Lukrecja, pocierając małżowinę.
— Ty!
— Giovanni wybuchnął śmiechem. — Co ja? — spytała wściekle, nie rozumiejąc, dlaczego wszyscy się na nią gapią. Odruchowo objęła znajomy brzuch Sofii i wtuliła w niego twarz.
— Ty warczałaś!
— usłyszała słowa Marii, wypowiedziane z lodowatą dezaprobatą.
— Jak niedźwiedź!
— powiedziała Izabella.
— Och, Lucre, jesteś taka zabawna!
Usłyszała, jak wszyscy wstają od stołu i wychodzą z komnaty jadalnej, wciąż rozmawiając o Lucre i o tym, jak jej się wydaje, że jest niedźwiedziem. Sofia zdecydowanym ruchem pogłaskała ją po plecach między łopatkami. Lukrecja wcisnęła nos w jej fartuch i wciągnęła zapach, który był Sofią i tylko nią. Drożdże, sól, pot i nuta czegoś ostrego, trochę przypominającego cynamon.
No, powiedziała Sofia, już dobrze.
Lukrecja odchyliła głowę, by spojrzeć na piastunkę, lecz wciąż obejmowała ją w talii. Poczuła, jak sekret tygrysicy porusza się w niej niczym kolorowa wstążka przeplatająca się między żebrami. Czy powinna powiedzieć Sofii, co widziała? Czy chce jej powiedzieć? Dlaczego nie masz zębów? Spytała zamiast tego. Sofia pacnęła ją w głowę szczotką.
Ponieważ, odpowiedziała, ktoś musiał karmić twoją matkę, jej siostry i braci. A za każde dziecko płaci się jednym zębem, czasem dwoma albo trzema.
Lukrecja była zdezorientowana. Rzuciła spojrzenie w stronę mamki, która właśnie zapinała fartuch, trzymając Pietra na ramieniu. Czy jej też wypadną zęby? Czy to się działo nagle? Dzieci i zęby, mleko i rodzeństwo. Czy za każde z nich, za nią, Marię, Francesca, Izabellę i Giovanniego, Balia zapłaciła jednym zębem albo i trzema? Sofia pochyliła się, żeby posadzić sobie Garcję na biodrze, a Lukrecja patrzyła, jak jej młodszy brat łapie Sofię za szyję i do niej gaworzy. Ale, zaczęła Lukrecja, dlaczego?
Dosyć pytań,
ucięła Sofia.
Pora na lekcję, idź.
Lukrecja poszła do klasy, w której tutor starożytności rozwijał mapy i plany, mówiąc i mówiąc, wskazując coś trzciną. Francesco gapił się przez okno, Maria siedziała, uważnie pochylona nad swoją tabliczką, zapisując to, co tutor mówił o wojnie trojańskiej. A obok niej Izabella robiła miny do Giovanniego, ilekroć tutor się odwrócił. Lukrecja zauważyła, że Izabella dopełnia te grymasy zakrzywionymi palcami, przypominającymi pazury, i uświadomiła sobie z lekkim przygnębieniem, że wciąż drwią z niej, z powodu tamtego bezwiednego warknięcia. Ślizgnęła się na swoje miejsce z tyłu komnaty, za małe biurko ustawione za większym biurkiem Marii i Izabelli. Chodziła na lekcje dopiero od kilku miesięcy, odkąd skończyła 7 lat i osiągnęła wiek uznawany przez ojca za odpowiedni do rozpoczęcia edukacji. Tutor starożytności, młody mężczyzna ze szpiczastą brodą, stał przed nimi z wyciągniętą ręką i mówił, bez końca poruszając ustami. Lukrecja wiedziała, że po nim zjawi się nauczyciel muzyki i będą musieli wyjąć instrumenty, a później jego miejsce zajmie nauczyciel rysunku, który przydzieli jej nudne zadanie pisania alfabetu, podczas gdy pozostali będą się uczyli rysować. Lukrecja spytała kiedyś, czy mogłaby dołączyć do tej lekcji. Właśnie ta interesowała ją najbardziej. Przenoszenie świata na płaski papier, przesyłanie tego, co widzi się okiem, do mózgu, do palców i wreszcie do kredy. Ale powiedziano jej, że musi się wstrzymać, aż skończy 10 lat. Czekające ją dni, miesiące i lata zdawały się przepychać między sobą, monotonne i całkowicie przewidywalne. Lukrecja wciąż rozmyślała o karmieniu dzieci. I o straconych zębach Sofii, i o tygrysicy, i o swoich rozmaitych tęsknotach, żeby zobaczyć dziką bestię, żeby pozwolono jej wziąć udział w lekcji rysunku, żeby jeszcze raz pojechać do jednej z wiejskich posiadłości, gdzie uczono ją i jej rodzeństwo jazdy konnej oraz pozwalano im biegać po ogrodach. Jakimś cudem jej umysł oddzielił się od słów tutora i popłynął w bok. Wyobrażała sobie, że znowu jest niemowlęciem i karmi ją tygrysica bez kłów. Łagodne stworzenie z jedwabistym futrem i pieszczotliwymi łapami. I że ta mała Lukrecja spędza całe dnie wtulona w ciepły bok tygrysicy w domu lwa, dokąd nikt nigdy nie przychodzi i gdzie nikt nigdy jej nie szuka. Uderzenie trzciny w mapę wyrwało ją z tego zamyślenia, zmuszając, by na chwilę skupiła się na słowach tutora starożytności. A gdzie greckie statki zostały unieruchomione przez flautę w drodze do Troi? Francesco zamrugał. Maria wykrzywiła usta, jakby przez jej umysł przechodziła jakaś pogardliwa myśl. Oparła łokieć na rękawie Izabelli, gdy ta szeptała jej coś do ucha. Aulida, pomyślała Lukrecja. Sięgnęła po metalowy rysik i na odwrocie leżącego przed nią papieru narysowała długą linię horyzontu, ponakłuwaną masztami nieruchomych statków. Były wysokie, z podniesionymi żaglami, z linami sięgającymi od dziobów ku ukrytym kotwicom pod wodą. Następnie narysowała ołtarz i ludzi stojących na schodach. A rysując, wspominała wykład o perspektywie, który nauczyciel sztuki dał jej rodzeństwu w ubiegłym tygodniu, gdy ona miała ćwiczyć pisanie liter. Teoria mówiła, że świat ma różne warstwy i głębokości, tak jak ocean, i że można go zbudować z linii, które zbiegają się i przecinają. Lukrecja chciała to wypróbować. Izabello? Powiedział tutor, mrużąc oczy. Izabella odwróciła głowę od Marii. Słucham. Miejsce, w którym Greków zatrzymała flauta? Aulida. Pomyślała jeszcze raz Lukrecja, wciąż rysując. Na ścieżce do ołtarza dodała idącą ku niemu dziewczynę w długiej szacie i zmarszczyła brwi, próbując zbliżyć krawędzie ścieżki, tak jak wymagały prawa perspektywy, ku czemuś, co nauczyciel rysunku nazwał punktem zbiegu. Izabella urządziła wielkie przedstawienie, zastanawiając się nad pytaniem. Czy może ta nazwa zaczyna się na y? Spytała, ładnie przechylając uroczą głowę i posyłając tutorowi swój najbardziej ujmujący uśmiech. Nie, odrzekł niewzruszony tutor. Giovanni, Maria? Obydwoje pokręcili głowami. Tutor westchnął. Aulida, powiedział. Pamiętacie? Mówiliśmy o tym zaledwie w zeszłym tygodniu. A jak Agamemnon, wielki król, nakłonił bogów, żeby zesłali mu sprzyjający wiatr? Milczenie. Izabella dotknęła włosów i założyła za ucho zbłąkany kosmyk. Francesco wykręcił rękaw. Poświęcił swoją córkę. Lukrecja to wiedziała. Dodała do ołtarza kotary, zwisające równie bezwładnie jak takielunek statków. Nie, nie zamierzała rysować Achillesa, udającego, że czeka przy ołtarzu. Co zrobił Agamemnon? Spróbował jeszcze raz tutor, by zapewnić greckiej flocie wiatr, który umożliwił jej dotarcie do Troi. Poderżną córce gardło, pomyślała Lukrecja. Pamiętała każde słowo historii, którą tutor opowiedział im w ubiegłym tygodniu. Tak działał jej umysł. Słowa odciskały się w jej pamięci jak podeszwa buta w miękkim błocie, które później wysychało i twardniało, utrwalając ten ślad na zawsze. Czasami czuła się przepełniona, wypchana słowami, twarzami, nazwiskami, głosami, dialogami. Jej głowa tętniła bólem, a ciężar tego, co w sobie nosiła, wytrącał ją z równowagi tak, że wpadała na stoły i ściany. Sofia kładła ją do łóżka, zaciągała zasłony i kazała jej pić tisane, a potem Lukrecja zasypiała. Po przebudzeniu jej głowa przypominała wysprzątaną szafkę. Wciąż była pełna, ale panował w niej porządek. W klasie tutor pytał o Agamemnona i wiatr. Lukrecja położyła głowę na ramionach i ostrzegła szeptem dziewczynę na rysunku, która nosiła imię Ifigenia. Lukrecja nigdy wcześniej nie słyszała takiego imienia. Strzeż się, powiedziała do niej, bezgłośnie poruszając ustami. Strzeż się. To było nieznośne, że ojciec Ifigenii podstępnie złożył ją w ofierze, mówiąc jej, że wyjdzie za mąż, za Achillesa, pozbawionego serca, lecz genialnego wodza urodzonego przez morską nimfę. Ifigenia szła beztrosko ku czemuś, co uznała za ołtarz małżeński, a co okazało się ołtarzem ofiarnym. Agamemnon poderżnął jej gardło nożem. Lukrecja nie chciała o tym myśleć. Nie chciała widzieć niczego nieświadomej dziewczyny, błysku noża, złowieszczo spokojnego i gorącego morza w tle, dwulicowego ojca, spienionej krwi, zalewającej ołtarz. Wiedziała, że ta historia będzie do niej wracała w środku nocy. Ifigenia z poderżniętym gardłem, przypominającym jaskrawą chustkę, będzie podchodziła do łóżka Lukrecji i dotykała po omacku koców, pragnąc jej dosięgnąć swoimi zimnymi, zakrwawionymi palcami. Lukrecja prawie jęcząc wsunęła rysunek pod przybornik i zaciskała powieki, aż zobaczyła eksplozję koloru. Słyszała, jak tutor wypowiada słowa Ifigenia, ofiara i córka, a po chwili: co jej się stało? Jest chora? Maria natychmiast odpowiedziała: och, niech pan się nią nie przejmuje. Ona po prostu chce zwrócić na siebie uwagę. Mama mówi, żeby ją wtedy ignorować, to przestanie. Czyżby? Głos tutora brzmiał niepewnie. Zupełnie inaczej niż gdy opowiadał o Grekach i Trojanach, o ich statkach i oblężeniach. Może powinniśmy wezwać piastunkę? Lukrecja odsunęła dłonie od oczu. Scena przed nią była tak jasna, że przez chwilę niczego nie widziała. Później jednak dostrzegła swoje rodzeństwo i tutora. Wszyscy się jej przyglądali. A za tutorem, Lukrecja zauważyła pierwsza, do klasy właśnie wchodził ich ojciec. Pierwsza myśl, jaka przyszła jej do głowy na jego widok, brzmiała: tygrysica. On ma tygrysicę schowaną w piwnicy. Izabella natychmiast usiadła prosto, prężąc się jak struna. Giovanni sumiennie skupił się na tabliczce. Francesco podniósł rękę. Słucham, Francesco, powiedział tutor neutralnym tonem, ale Lukrecja zauważyła rumieniec na jego policzkach, sztywność ramion. Wiedział równie dobrze jak dzieci, że wielki książę Cosimo Primo, władca Toskanii, właśnie wszedł do komnaty. Ich ojciec miał szczególne i namiętne podejście do świata starożytnego. Osobiście zatrudnił dla nich tego tutora. Lukrecja słyszała, jak mówił, że od 7 roku życia wszyscy muszą poznawać historię Greków i Rzymian, zarówno jego córki, jak i synowie. Ten tutor oznajmił im, że wielki książę posiada imponujący zbiór starożytnych rękopisów, przywieziony niedawno z Konstantynopola. Tutorowi pozwolono je zobaczyć, a nawet kilku dotknąć, o czym poinformował ich z onieśmieleniem i dumą. Cosimo wszedł głębiej do komnaty, trzymając ręce założone za plecy. Dumnym krokiem przechadzał się między biurkami, spoglądając na to, co piszą dzieci. Położył dłoń na głowie Francesca, skinął do Marii, poklepał Izabellę po ramieniu. Powoli i spokojnie minął biurko Lukrecji. Zobaczyła wywinięte do góry czubki jego butów, falbaniasty brzeg jego mankietu. Dopilnowała, żeby jej rysunek zniknął z widoku. Książę podszedł do okna i stał tam przez chwilę, po czym powiedział: proszę kontynuować, signore. Uśmiechnął się, ukazując równe białe zęby. Jakby mnie tu nie było. Tutor odchrząknął, szybko przesunął dłonią po brodzie, po czym jeszcze raz wskazał mapę starożytnej Grecji. Izabello zaczął, a Lukrecję zainteresował ten wybór. Czy celowo wybrał do odpowiedzi ulubienicę Cosima? Czy wiedział, że najprawdopodobniej Izabella nie zna odpowiedzi? czy zada jej łatwe pytanie. Czy mogłabyś nam powiedzieć, ciągnął tutor, jak Agamemnon został wciągnięty w wojnę trojańską i jaki miał związek z Heleną ze Sparty? Lukrecja spojrzała na plecy Izabeli, na sumiennie wyprostowany kręgosłup, starannie upięte włosy, na łokcie przyciśnięte do ciała. Zerknęła na ich papę stojącego przy ścianie, raz po raz wspinającego się na palce. W jej głowie pojawił się plan, nagły i genialny. Izabello? Tutor stukał trzciną w udo. Związek Agamemnona z Heleną? Lukrecja pochyliła się, jakby chciała sięgnąć po swój rysik. Jak gdyby nigdy nic, zasłoniła usta dłonią i szepnęła w stronę pleców sióstr. Helena była żoną jego brata, Menelaosa. Odsunęła się z powrotem. Zaskoczona Izabella jakby przechyliła głowę. Maria odwróciła się lekko, żeby rzucić Lukrecji wściekłe spojrzenie i nieufnie, niedowierzająco zmarszczyć brwi. Wtedy Izabella powiedziała czystym głosem: była żoną jego brata, Mina... jakiegoś tam. Lukrecja patrzyła. Tutor się uśmiechnął i wyraźnie mu ulżyło. Jej ojciec kiwnął głową, gdy tutor pochwalił Izabellę, mówiąc, jak wspaniale odpowiedziała i dodając, że to imię wymawia się Menelaos. A oto jak należy je zapisać po grecku. Czy zechcą wszyscy zanotować je na swoich tabliczkach? Lukrecja szybko przepisała greckie litery, a skończywszy, znowu się pochyliła.
Mario, szepnęła. Izabello, papa ma tygrysicę. Przywieźli ją dziś w nocy.
Maria znowu zaczęła się do niej odwracać, ale się rozmyśliła. Tutor chodził między nimi, sprawdzając ich tabliczki, wskazując miejsce, w którym Giovanni mógłby poprawić literę albo jej brzuszek. Ich papa znowu patrzył na drzwi. Lukrecja wstrzymała oddech. Czy zamierzał już wyjść? Tutor przeszedł obok Izabelli, nic do niej nie mówiąc, i gdy właśnie zbliżał się do tabliczki Lukrecji, Izabella zawołała: papo! Książę odwrócił się, trzymając już rękę na drzwiach. Słucham? Słyszałam pewną pogłoskę, powiedziała Izabella, przyciskając palec do policzka. Doprawdy? A jaką? Że przyjechał do nas tygrys. Włączyła się Maria. Papa wpatrywał się w nie ze zdumieniem. Przez chwilę milczał, a potem się uśmiechnął. Niesamowite. Słyszy pan, signore? Moje córki wiedzą o wszystkim, co się tutaj dzieje. Pogroził palcem Marii i Izabelli. Obie jesteście całkiem jak wasza mamma. Pod każdym względem. Izabella klasnęła w dłonie.
Możemy go zobaczyć? Proszę, babbo, pozwolisz nam? Pozwolisz?
Ojciec się roześmiał. Może i tak. Zabiorę tam was wszystkich, jeśli signore powie, że dobrze się spisaliście na dzisiejszej lekcji.